Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszego wieczoru mamy posłuchać wykładu na temat mariologii świętego Tomasza i to w konfrontacji z problemami, które stawia współczesna mariologia. Chciałbym na samym początku powiedzieć Państwu, że mariologia to nie jest dziedzina teologii, która jest luksusowym dodatkiem, którego mogłoby nie być. I to nie tylko dlatego, że my tutaj w Polsce jesteśmy maryjni bardzo i refleksja nad Matką Najświętszą jest nam od wielu wieków droga. Wiemy, że to jest bardzo ważna część naszej katolickiej tożsamości, ale także dlatego, że tak się jakoś dziwnie składa, że w teologii wszystkie najważniejsze problemy, one muszą w refleksji dotyczącej Matki Najświętszej ujawnić się z wyjątkową siłą i wyrazistością. Jak Państwo za chwilkę zobaczycie to i w trakcie wykładu, i mam nadzieję później w dyskusji, właściwie wszystkie ważne, istotne pytania w mariologii wracają, bym powiedział, ze zdwojoną siłą. Bardzo się cieszę, że ten dzisiejszy wykład poprowadzi dla Państwa ojciec Bogusław Kochaniewicz, nasz współbrat, który od wielu lat wykłada mariologię na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. To jest ten uniwersytet, na którym doktorat obronił Jan Paweł II, że przypomnę, jako Karol Wojtyła. Ojciec Bogusław swój doktorat najpierw napisał w Rzymie na Marianum i on dotyczył kazań, właśnie tego, co można w kazaniach Piotra Chryzologa znaleźć na temat Matki Najświętszej. To jest tutaj pierwsza praca, którą przyniosłem. Jeśli ktoś z Państwa by chciał do niej zerknąć, to będzie tutaj wyłożona. Na końcu będzie można sobie te książki obejrzeć. Natomiast później w habilitacji zajął się wniebowzięciem, zaśnięciem Najświętszej Marii Panny w pismach dominikanów XIII wieku. To już jest praca, która powstała w języku polskim i została przedstawiona na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. To tyle, proszę Państwa, wprowadzenia. Oddaję głos ojcu Bogusławowi, który, jak Państwo się myślę dzisiejszego wieczoru przekonacie, o mariologii wie naprawdę wszystko.
Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu i rozpoczynamy spotkanie z mariologią świętego Tomasza i mariologią współczesną. Tematem dzisiejszego wykładu jest mariologia świętego Tomasza, mariologia współczesna. Tytuł ten może u niektórych wzbudzić podejrzenie, że dominikanin prawdopodobnie będzie usiłował ukazać wyższość mariologii tomaszowej nad tą, którą uprawia się dzisiaj. Ktoś mógłby zaoponować, że co doktor Anielski, co święty Tomasz mógłby sensownego dodać do współczesnej refleksji teologicznej nad tajemnicą Maryi. Uspokajając Państwa, pragnę podkreślić, że celem dzisiejszego wykładu nie będzie ukazanie wyższości doktryny maryjnej Akwinaty nad teologią dzisiejszą. Co więcej, w żaden sposób nie będę przekonywał do mariologii świętego Tomasza. Celem dzisiejszego wykładu będzie postawienie kilku istotnych pytań dotyczących tajemnicy Maryi, a ściślej w jaki sposób interpretować postać Matki Pana. W jaki sposób dokonywać teologicznej refleksji nad tajemnicą Maryi. Pytanie to zawiera w sobie kwestię o wiele bardziej fundamentalną, mianowicie w jaki sposób uprawiać mariologię, za pomocą jakich metod. Zestawiając metodę świętego Tomasza z metodami używanymi w mariologiach współczesnych, pragnę ukazać pewne problemy oraz rozwiązania pewnych kwestii, jak również pragnę postawić kilka pytań dotyczących kształtu przyszłej mariologii, na które w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Chcę jednak, aby dzisiejszy wykład był dla Państwa ubogacający i inspirujący. Przystępując do dysputy nad mariologią Tomasza z Akwinu, należy najpierw zaznajomić się ze stanem badań na ten temat. Do tej pory opublikowano kilka opracowań o charakterze monograficznym. Powstało ono w XX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XX wieku i z wielu względów są one dzisiaj przestarzałe. Praca Roskiniego nie uwzględnia na przykład aspektu historycznego teologii XIII-wiecznej i jest systematycznym opisaniem prawd maryjnych zawartych we wszystkich pismach Akwinaty. Niewielka książeczka Manuela Cuervo razi współczesnego czytelnika neoscholastyczną interpretacją mariologii doktora Nielskiego. Kolejna praca zmarłego przed kilkoma laty dominikanina Henri Bonamy została poświęcona tajemnicy Bożego Macierzyństwa w kontekście tajemnicy wcielenia. Oprócz wymienionych trzech podstawowych publikacji o charakterze książkowym mamy sporą liczbę opracowań dotyczących różnych aspektów mariologii świętego Tomasza. Najwięcej z nich dotyczy zagadnienia niepokalanego poczęcia. W ciągu ostatnich 200 lat opublikowano około 100 artykułów na ten temat. Niektóre z nich usiłują dowieść, że Akwinata był zwolennikiem przywileju, inne zaś oparte na pogłębionej analizie źródeł dowodzą, że doktor Anielski był przeciwny niepokalanemu poczęciu. Kolejne opracowania odnoszą się do kwestii zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, jej pośrednictwa, dziewictwa i wniebowzięcia. Wśród pozostałych opracowań należy wymienić tomistyczną interpretację tytułu Teotokos, studia analizujące doktrynę maryjną zawarte w dziełach Akwinaty, to jest w sumie teologii, w komentarzu do listu świętego Pawła, w komentarzu do Awy Maria i w jego kazaniach. Po tej krótkiej prezentacji studiów na temat doktryny maryjnej Akwinaty, aby lepiej uchwycić charakterystyczne cechy mariologii świętego Tomasza, warto spojrzeć na refleksję maryjną Akwinaty w kontekście całości jego teologii i poprzez porównanie z teologią świętego Bonaventury, drugiego wielkiego teologa średniowiecza, zobaczymy po prostu, uchwycimy różnicę, uchwycimy specyfikę mariologii świętego Tomasza. Otóż doktor Seraficki, a więc święty Bonaventura, zastanawiając się nad konsekwencjami grzechu Adama i Ewy, zadaje sobie pytanie, która rzeczywistość stworzona jest lepsza? Czy ta przed grzechem, czy ta odkupiona i naprawiona przez Chrystusa? Zdaniem franciszkańskiego teologa, piękniejszą rzeczywistością jest ta, która została odnowiona i odkupiona. Swoją opinię wyjaśnia posługując się przykładem naczynia. Stłuczone naczynie zostało sklejone, a nadto wrzucono doń kilka monet. Dlatego obecnie posiada ono większą wartość niż przed stłuczeniem. Stąd według franciszkanina Bóg uzyskał większe dobro ze zła i grzechu. Należy zauważyć, że Bonaventura opisuje wydarzenia zbawcze ponad historią, jako rzeczywistość już spełnioną i zrealizowaną. Naczynie już zostało naprawione. Natomiast refleksja świętego Tomasza skupia się na aspekcie wydarzeniowo-dramatycznym historii zbawienia. To znaczy, Tomasz nie koncentruje się na wydarzeniu post factum, to co zostało spełnione i zrealizowane, lecz cały jest zanurzony w dramacie historii zbawienia. Dlatego doktor Anielski nie porównuje rzeczywistości stworzonej przed grzechem z tą, która jawi się po grzechu pierwszych rodziców. Dlatego nie uważa on, że dobro uzyskane ze zła jest większe od tego, które zostało zniszczone. Albowiem, jak on sam zauważa, naczynie, które zostało naprawione, może znów ulec ponownemu stłuczeniu. Jak można zauważyć, człowiek według świętego Tomasza został włączony w dramat historii zbawienia, podporządkowany jego odpowiedzialności i wolności. Jedyną racją przyjścia Chrystusa na świat była jego naprawa ze skutków grzechu. I teraz w tej perspektywie niepokalane poczęcie jest widziane zupełnie inaczej przez teologię dominikańską i przez teologię franciszkańską. Albowiem refleksja teologów franciszkańskich z XIV wieku, podkreślając Bożą moc i Bożą wolę, rozważała dzieło odkupienia dokonane w Maryi, to znaczy rzeczywistość post factum. Dzięki kierunkowi wstępującemu tej refleksji Bóg, Jego wola, Jego moc i to, co się realizuje w Maryi, teologom franciszkańskim łatwiej było bronić doktryny o niepokalanym poczęciu. Natomiast teologia dominikańska, oparta na doktrynie Akwinaty, podkreślała wymiar historiozbawczy. W tej perspektywie Maryja niejako musiała zostać poddana grzechowi, aby następnie mogła zostać odkupiona przez Chrystusa. Odkupienie Chrystusa zwróciło wszystko to, co człowiek stracił poprzez grzech Adama. Osoba, która nie byłaby poddana prawu grzechu, nie miałaby potrzeby odkupienia. Jedynie Chrystus, twierdzi święty Tomasz, został poczęty bez grzechu i nie miał potrzeby odkupienia. Jak można zauważyć, nie jest rzeczą przypadku, że doktryna o niepokalanym poczęciu mogła rozwinąć się dzięki teologii franciszkańskiej. Potwierdza to sformułowanie, którym tak chętnie posługiwali się franciszkanie, bracia mniejsi, zaczerpnięte z traktatu o niepokalanym poczęciu autorstwa XI-wiecznego mnicha benedyktyńskiego e Admera. Potuit, decuit, ergo fecit. Chciał, mógł, zatem uczynił. Jeżeli Bóg mógł zachować Maryję od grzechu i tego chciał, to tego dokonał, uważają franciszkanie. A zatem mamy ten kierunek wstępujący, wola Boża i realizacja. Kierunek refleksji franciszkańskiej jest wstępujący, od Boga do Maryi. Natomiast refleksja dominikańska jest od dołu do góry, czyli postępuje w kierunku przeciwnym, wstępującym. Po ukazaniu różnicy w spojrzeniu na tajemnicę Maryi przez Tomasza i Bonawenturę, warto się teraz zastanowić nad miejscem Matki Pana w teologicznej refleksji. Jednym z owoców teologii XVI wieku było podzielenie doktryny katolickiej na poszczególne traktaty. Obok traktatów o Trójcy Świętej, o Chrystusie, o Kościele pojawiły się również pierwsze traktaty o Matce Bożej. Nie sposób w tym miejscu nie wymienić nazwisk Franciszka Suareza i Placidio Nigido, pierwszych autorów traktatów o Matce Bożej. Zalotą tych traktatów, które później stały się podręcznikami, było to, że zawierały one wszystko to, co odnosiło się do danej materii, a więc ukazywały prawdy wiary w koherentny i systematyczny sposób. Oprócz niewątpliwych zalet nowego podejścia do kwestii maryjnej, podręczniki ukazywały również swoje słabe strony. Jednym z podstawowych mankamentów było to, że mariologia była prezentowana w sposób autonomiczny, to znaczy bez odniesienia do tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Sytuacja na dobrą sprawę uległa zmianie dopiero podczas Soboru Watykańskiego II. Ojcowie Soborowi podjęli decyzję o włączeniu traktatu o Matce Bożej do przygotowywanego dokumentu o Kościele. Innymi słowy, intencją soborowych ojców było przedstawienie Matki Pana w tajemnicy Kościoła. Publikacje wielu teologów ukazują, że przyjęli oni tę właśnie perspektywę w prezentacji nauki o Matce Bożej. Prace kolejnych mariologów ujawniają zainteresowanie mariologią uprawianą w kontekście, to znaczy w kontekście pneumatologicznym, trynitarnym, podkreślając zjednoczenie albo relację Matki Bożej z Duchem Świętym i jej relację do trzech osób Trójcy Świętej. W tym kontekście, w tym świetle należy powtórzyć pytanie, w jakiej perspektywie powinna dokonywać się teologiczna refleksja nad postacią Matki Pana? Przyjrzyjmy się, w jaki sposób dokonuje tej refleksji święty Tomasz. Analiza pism teologicznych doktora Anielskiego ukazuje, że kwestie odnoszące się do błogosławionej dziewicy nie były rozpatrywane w sposób autonomiczny, jak to czynili autorzy pierwszych traktatów o Matce Bożej. Stanowią one integralną część traktatu o tajemnicy Chrystusa. Takie właśnie ujęcie pojawia się w trzeciej księdze komentarza do sentencji, w sumie teologii, w sumie contra gentiles, w kompendium teologii. W centrum tomaszowej refleksji jest osoba Chrystusa i Jego dzieło zbawcze. I w takim właśnie kontekście rozwija on refleksję nad tajemnicą wcielenia. Zastanawiając się nad okolicznościami przyjścia Chrystusa na ziemię, porusza między innymi kwestie odnoszące się do Jego Matki, jej uświęcenia, dziewiczego porodzenia Chrystusa, macierzyństwa Maryi. Należy powtórzyć raz jeszcze, że centrum refleksji doktora Anielskiego jest tajemnica Chrystusa. Tomasz w swojej refleksji nie wychodzi od tajemnicy Maryi, aby dojść do tajemnicy Chrystusa, jak to się mówi popularnie, przez Maryję do Chrystusa. Nie. Odwrotnie, rozważając tajemnicę Chrystusa, odkrywa tajemnicę Maryi. Jego refleksja nad tajemnicą Maryi rozwija się w ścisłej zależności i podporządkowaniu tajemnicy Chrystusa. Innymi słowy, kwestie maryjne służą doktorowi Anielskiemu w wyjaśnianiu tajemnicy Chrystusa. Ów chrystocentryczny charakter jego doktryny maryjnej jest niewątpliwie walorem. Akcentuje nie tylko podporządkowany charakter doktryny maryjnej, nadając jej jednocześnie przejrzystość, ale z drugiej strony należy też zauważyć, że ograniczenie refleksji maryjnej świętego Tomasza do kilku kwestii połączonych z tajemnicą Słowa Wcielonego bez uwzględnienia innych, na przykład pośrednictwa Matki Bożej i wniebowzięcia, ujawniło i ujawnia granice jego doktryny maryjnej. Akwinata nie przedstawia koherentnego i wyczerpującego traktatu o Matce Bożej. Usiłuje on wyjaśnić w całej swej pełni tajemnicę Słowa Wcielonego. To w jej obrębie, w obrębie tej tajemnicy, pojawia się postać Matki Pana. Wydaje się nam zatem, że mariologia świętego Tomasza jest integralną częścią chrystologii. Kolejnym pytaniem, które należy sobie postawić, to w jaki sposób jest odczytywana doktryna maryjna świętego Tomasza przez współczesnych teologów. Wydaje się być ona bardzo łatwym traktatem, stąd wielu autorów pisze o Maryi. Niestety owoce ich prac nie zawsze są zadowalające. Autorzy niejednokrotnie wykazują kompletny brak przygotowania, jeśli chodzi o teologię średniowieczną. Artykuły ujawniają również braki bibliograficzne. Bywa, że współcześni autorzy narzucają doktrynie świętego Tomasza własną wizję, która jest obca Akwinacie. Można spotkać opublikowane współczesne studia, w których usiłują oni dowieść pewnych tez w oparciu o teksty, które zostały wyjęte z kontekstu i przedstawione w zupełnie innym świetle. Zasygnalizowane braki ukazują słabość warsztatu metodologicznego niektórych współczesnych teologów. Dla ilustracji podam kilka przykładów. Włoski mariolog Stefano de Fiores w jednej ze swoich publikacji poświęconych niepokalanemu poczęciu stwierdził rzecz niebywałą. Doktor Anielski był zwolennikiem tegoż przywileju. Według włoskiego mariologa stanowisko Akwinaty pod koniec życia miałoby ulec ewolucji. Od nieprzychylnego po akceptację niepokalanego poczęcia. Jako dowód przytoczył komentarz do Ave Maria, w którym możemy znaleźć następujące stwierdzenie: Quia nec originale, nec veniale, nec mortale peccatum incurrit. To znaczy, że Maryja nie popadła ani w grzech pierworodny, ani w grzech śmiertelny, ani w grzech lekki. De Fiore stwierdza, że w tym samym dziele istnieją również stwierdzenia, które są niejednobrzmiące. Niestety nie poddaje ich analizie, a gdy chodzi o krytykę tekstualną komentarza do pozdrowienia Anielskiego, to opiera się na dziele opublikowanym w 1760 roku, wykazując tym samym, że nie zna współczesnych studiów na ten temat. Kuriozalną publikacją jest artykuł Dalmacio Mongillo poświęcony mariologii świętego Tomasza w sumie teologicznej. Autor nie tylko nie odnosi się do opublikowanych już na ten temat artykułów Daniela Olsa czy Dominika Bertetto, lecz nawet nie zadaje sobie trudu zilustrowania swoich opinii odniesieniami do trzeciej części sumy teologicznej. Czytając opracowanie, wydaje się, że Mongillo wkłada w usta doktora Anielskiego swój własny sposób postrzegania Maryi w tajemnicy Chrystusa, usiłując wmówić czytelnikowi, że to święty Tomasz. W tym kontekście należy postawić pytanie o kształt mariologii świętego Tomasza, o metodę interpretacji jego doktryny maryjnej. Czy ma to być spojrzenie w przeszłość, które pogłębi zrozumienie tego, co na ten temat naprawdę napisała Akwinata. Wydaje się, że w sytuacji, w której wielu teologów nie zna zawiłości i teologii średniowiecznej, tego typu studia są konieczne. Ale należy jednocześnie pamiętać, że teologia świętego Tomasza nie była spojrzeniem wstecz. Nie opierała się na historycznej analizie dzieł, na przykład świętego Bernarda z Clairvaux. Teologia Akwinaty była skierowana ku przyszłości, dlatego doktor Anielski potrafił wykorzystać w swoich pismach nie tylko filozofię Arystotelesa i Platona, lecz również sięgał po pisma ojców Kościoła, jak również po dzieła innych autorów pogańskich. Zatem uważam, że metoda, którą posługiwał się Tomasz, jest aktualna również dzisiaj. Konstruować nowy teologiczny obraz Maryi w oparciu o poważne źródła. Czy zatem metoda analizy historycznej jest nieważna? Uważam, że obydwie metody mają rację bytu. Obydwie dobrze się uzupełniają. Jeżeli zdecydujemy się przeprowadzić refleksję nad tajemnicą Maryi w kontekście chrystologicznym, tak jak to robił święty Tomasz, to należy postawić kolejne pytanie. W jaki sposób należy przedstawić Matkę Pana w tajemnicy Chrystusa? Przyjrzyjmy się, jak to czyniła teologia XVII i XVIII wieku, teologia epoki baroku. Przedstawiała ona postać błogosławionej dziewicy w tajemnicy Chrystusa, ale, uwaga, posługując się analogią antytetyczną. Ewa Maryja albo Ewa i Maryja jako druga Ewa. Analogia ta, będąca rozwinięciem Pawłowej antytezy Adam-Chrystus, przekształciła się w następujący schemat. Adam-Ewa, Chrystus-Maryja. Jedną z konsekwencji posługiwania się wymienioną powyżej analogią było podkreślenie podobieństwa Maryi do Chrystusa. Innymi słowy, Chrystus jest odkupicielem, Maryja współodkupicielką. Chrystus pośrednikiem, Maryja pośredniczką. Chrystus wstąpił do nieba, Maryja została w niebo wzięta. Chrystus jest królem nieba i ziemi, Maryja królową. Chociaż wszyscy teologowie byli świadomi, że nie można stawiać na tym samym poziomie Chrystusa i Maryi, to jednak analiza ich wypowiedzi ujawnia taką właśnie tendencję. Tego typu mariologię możemy spotkać w kazaniach XVII-wiecznego kaznodziei świętego Wawrzyńca z Brindisi. Dla zilustrowania, o co konkretnie chodzi, w jaki sposób ta refleksja nad tajemnicą Maryi sprawia, że ona jest bardziej bliżej Chrystusa niż nas, właśnie pragnę zacytować fragment kazania tegoż kaznodziei epoki baroku. O Maryi należy powiedzieć w sposób szczególny, że jest światłem. Jeżeli Bóg jest światłością, ona jest oblubienicą Boga. Jeśli Bóg jest królem, ona jest królową. Jeśli Chrystus jest światłością, Maryja jest matką Chrystusa. Jeśli światłością są apostołowie, Maryja jest nauczycielką apostołów. Jeśli światłością są aniołowie, Maryja jest panią duchów niebieskich. Jeśli światłością są wszyscy święci, Maryja jest dla nich gwiazdą. Jeśli światłem jest prawo i Ewangelia, Maryja ściśle zachowywała jedno i drugie. Jeśli wiara jest światłem, to Maryja jest panną wierną. Jeśli łaska jest światłem, to Maryja była nią wypełniona. Jeśli światłością jest chwała niebios, to Maryja jest przedziwnie błogosławiona. Przedstawiony fragment kazania ujawnia mariologię maksymalistyczną. Kapucyński kaznodzieja podkreślił z jednej strony wywyższenie Maryi ponad wszystkich aniołów i świętych, ale z drugiej zaś jej podobieństwo do Chrystusa. To niefortunne zestawienie sprawia wrażenie, jakoby Maryja była stawiana na równi z Chrystusem. Tego typu schemat dominujący w mariologii przez trzy ostatnie stulecia spowodował umocnienie się tendencji maksymalistycznej. Matka Chrystusa była przedstawiana jako wywyższona ponad aniołów i świętych, zasiadająca u boku Syna, była obiektem podziwu ze względu na jej cnoty i przywileje, lecz nie była przedmiotem naśladowania. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób przedstawia postać Matki Najświętszej święty Tomasz z Akwinu. Analiza pism Akwinaty pozwala stwierdzić, że w jego doktrynie żadne ze stworzeń, jeśli chodzi o godność, nie mogło przesłonić bądź pomniejszyć godności Chrystusa. Dlatego Akwinata, kiedy rozważał możliwość zachowania Maryi od zażycia grzechu, odrzucił taką możliwość, ponieważ, jak stwierdza, pomniejszałaby ona godności Chrystusa, czyniąc Maryję podobną do Słowa Wcielonego, umieszczając ją na tym samym poziomie co Chrystus. Taka interpretacja, zauważa Tomasz, wydaje się, że przydaje coś do godności dziewicy Maryi. Tym niemniej, jak zauważa w sumie teologii, umniejsza godności Chrystusa, którego moc jest niezbędna dla wszystkich, aby być wybawionymi z niewoli grzechu. Tomasz podkreślał, że Chrystus poprzedza wszystkich na drodze zbawienia, dlatego wszelkie łaski pochodzą od Niego. W sumie teologii zauważa, że, zacytuję, jak przed nieśmiertelnością ciała Chrystusa nikt nie posiadał nieśmiertelności ciała, podobnie nie było odpowiednim, aby przed ciałem Chrystusa, które było wolne od jakiegokolwiek grzechu, ciało Maryi, Jego Matki, albo kogokolwiek innego było wolne od zażywia grzechu. Chrystus na pierwszym miejscu, jako absolutny wzór, jako absolutny początek. I od Chrystusa rozpoczyna pewną hierarchię. Po Chrystusie następuje Matka Najświętsza i inni święci, ale żadne ze stworzeń nie może przesłonić Chrystusa. Tomasz zatem w swojej chrystocentrycznej interpretacji nauki maryjnej pozostaje wierny gradacji o kierunku zstępującym. Chrystus, Maryja, pozostali ludzie. Taka zstępująca hierarchia podkreśla absolutny priorytet Chrystusa, uniemożliwiając stawianie Maryi na równi z Nim. Uważam, że ta zasada, pojawiająca się w pismach świętego Tomasza, jest warta przypomnienia. Nadaje bowiem ona rozważaniom teologicznym wiele jasności i wewnętrznej harmonii. Co więcej, staje się niezwykle użyteczna w dialogu ekumenicznym. Ostatni dokument podpisany w Seattle, dokument zatytułowany Mary, Grace and Hope in Christ, ukazuje taką właśnie perspektywę. Powtórzmy raz jeszcze pytanie, które przewija się od początku naszego wykładu. W jakim kontekście należy uprawiać mariologię? Jak to już zostało powiedziane, Sobór Watykański II zaproponował rozważanie osoby Matki Najświętszej w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium nosi taki właśnie tytuł. O ile perspektywa chrystocentryczna była i jest dobrze znana teologom, o tyle perspektywa eklezjologiczna w refleksji mariologicznej była czymś absolutnie nowym. Ponadto należy pamiętać, że o ile pozostałe 7 rozdziałów soborowego dokumentu przedstawiały tajemnicę ludu Bożego, to znaczy Kościoła pielgrzymującego do niebieskiej Ojczyzny, jak również związek Kościoła z Kościołem uwielbionym w niebie, to 8 rozdział poświęcony Maryi, dodany do dokumentu po burzliwych debatach, jedynie zarysowywał tajemnicę Kościoła. To jest oczywiste, bo pełne wyjaśnienie tejże tajemnicy zostało dokonane w 7 poprzednich rozdziałach. Nie było zatem potrzeby powtarzać tego, co zostało powiedziane w poprzednich rozdziałach Lumen Gentium. Jeżeli natomiast prześledzimy komentarze soborowego dokumentu dokonane przez współczesnych mariologów, to spostrzeżemy, że ograniczyli się oni do ukazania Maryi w tajemnicy Kościoła zarysowanej w ostatnim dokumencie, przepraszam, w ostatnim rozdziale dokumentu, w 8 rozdziale Lumen Gentium, ale nie w całym rozdziale, nie w kontekście całego dokumentu, w kontekście wszystkich 8 rozdziałów. Należy przypomnieć, że 7 rozdział Lumen Gentium poświęcony aspektowi eschatologicznemu Kościoła zawiera 2 teksty odnoszące się do Matki Najświętszej. Na przykład numer 50 soborowego dokumentu stwierdza: co zaś się tyczy apostołów i męczenników Chrystusowych, którzy przelawszy krew swoją dali najwyższe świadectwo wiary i miłości, to Kościół zawsze wierzył, że są oni ściślej zjednoczeni z nami w Chrystusie. okazywał im, jak i błogosławionej dziewicy Maryi i świętym aniołom, cześć szczególną i pobożnie się modlił o pomoc ich wstawiennictwa. Jak można zauważyć w tym tekście, Najświętsza Maryja Panna została ukazana we wspólnocie świętych oraz aniołów. Żaden ze znanych mi komentarzy mariologicznych soborowego dokumentu nie wspomina ani słowem o tekstach dotyczących Matki Pana, zawartych w 7 rozdziale. Komentarz soborowego nauczania o Maryi został ograniczony do ostatniego 8 rozdziału Lumen Gentium. Analiza opublikowanych studiów i artykułów potwierdza naszą opinię. Wystarczy wziąć do ręki komentarze Stefano de Fioresa czy Ermano Toniolo, by dostrzec często pojawiające się stwierdzenie Maryja w 8 rozdziale Lumen Gentium. Wymienieni autorzy zapomnieli, że o Matce Bożej mówi również rozdział 7, który podkreśla wymiar eschatologiczny Kościoła i związek Kościoła pielgrzymującego z Kościołem uwielbionym. Ktoś może zapytać, no dobrze, ale jakie to ma konsekwencje dla współczesnej mariologii? Otóż ma. Otóż zawężenie komentarza do maryjnego rozdziału soborowego dokumentu sprawiło, że posoborowa mariologia skoncentrowała się na roli Maryi w kościele pielgrzymującym, zapominając o jej roli i miejscu w kościele uwielbionym w niebie. Stąd, kiedy przyjrzymy się refleksji współczesnych mariologów, to zauważymy, że tematy Maria we wspólnocie błogosławionych albo Maryja i aniołowie nie pojawiają się więcej we współczesnych studiach. Wystarczy natomiast wziąć do ręki komentarz do pozdrowienia anielskiego świętego Tomasza, by znaleźć wspomniane wyżej tematy, wspomniane wyżej kwestie. Przyjrzyjmy się jeszcze innemu aspektowi w dwóch perspektywach. Chodzi tutaj o świętość Matki Pana. Przyjrzyjmy się, jak świętość wyjaśnia współczesna mariologia i jak tajemnicę świętości Maryi przedstawia święty Tomasz. Współczesna mariologia ukazuje kwestię świętości Maryi w świetle jej relacji z Duchem Świętym. Znaczy podkreśla zarówno synergię zachodzącą pomiędzy trzecią osobą Trójcy a błogosławioną dziewicą, jak również skutki działania Ducha Świętego w jej duszy. Podkreśla także jej uległość natchnieniom Ducha Świętego, jej współdziałanie i współpracę w uświęcającej misji Ducha Świętego. Świętość Maryi we współczesnej mariologii została ukazana w sposób dynamiczny oraz indywidualny, jako relacja błogosławionej dziewicy do Ducha Świętego. Mariologia współczesna skoncentrowała się na jej wyjątkowym zjednoczeniu z Duchem Świętym oraz na jej wyjątkowej współpracy z trzecią osobą Trójcy Świętej w tajemnicy zbawienia. Czy święty Tomasz przedstawia podobny komentarz, podobne wyjaśnienie? U świętego Tomasza wizja świętości Maryi ukazuje efekty Bożej łaski przemieniającej duszę Maryi, uwypuklając jej cnoty oraz jej duchowe piękno. Zagadnienie to jest rozpatrywane przez doktora Anielskiego w perspektywie chrystocentrycznej. To znaczy, świętość zostaje ukazana jako uczestnictwo w łasce wcielonego Słowa. Kontynuując rozważania w tej perspektywie, Akwinata stwierdza, że pierwsze miejsce należy przyznać człowieczeństwu Chrystusa, które dzięki unii hipostatycznej uczestniczy w pełni Bożej łaski. Błogosławiona dziewica, pomimo że otrzymała łaskę przewyższającą wszystkich świętych, to jej miara była mniejsza od łaski Chrystusa. A więc znowu widzimy pewną gradację. Chrystus absolutnie na pierwszym miejscu. I Tomasz w sumie teologicznej mówi takie oto słowa. Chrystus posiadał jako przywilej osobisty taką pełnię łaski, aby udzielać jej wszystkim ludziom, ponieważ z jego pełni wszyscyśmy otrzymali, jak mówi święty Jan Apostoł. Natomiast błogosławiona dziewica Maryja otrzymała taką pełnię łaski, aby być najbliżej autora łaski, przyjmując do swojego łona tego, który jest pełen wszelkiej łaski i wydając go na świat, powodując, że jego łaska stała się dostępna dla wszystkich. Z przytoczonego przed chwilą tekstu wynika, że Maryja zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy Chrystusem a ludźmi. Jednakże uwaga, Tomaszowi nie chodziło o pewien rodzaj drabinkowej hierarchii rozumianej w sensie przestrzennym. Chrystus, Maryja, pozostali święci. Chodziło mu o pewną intensywność, o pewien dynamizm nadprzyrodzonej jakości w człowieku. Na pierwszym miejscu stawia właśnie człowieczeństwo Chrystusa, następnie wymienia Jego Matkę, a później pozostałych świętych. Tego typu gradacja ukazuje nam uczestnictwo w łasce Bożej nie tylko pojedynczego człowieka, lecz całego Kościoła. Ponadto pozwala ukazać różnicę w uczestnictwie w życiu nadprzyrodzonym. O ile bowiem łaska Boża pomaga świętym czynić dobro i unikać grzechu, to pełnia łaski udzielona Maryi sprawiła, że nie popełniła ona grzechu podczas całego swojego ziemskiego życia. Dlatego Tomasz, porównując doskonałość moralną Maryi ze świętością innych świętych, zauważył, że o ile w życiu Maryi można mówić jedynie o doskonałej bezgrzeszności, to o tyle w życiu pozostałych świętych można dostrzec jakieś malutkie niedoskonałości. Wydaje się, że o ile współczesne rozwiązania mariologów, chociaż nie wszystkich, koncentrują się na współpracy Maryi z Duchem Świętym, opisują jej zjednoczenie z boskim parakletem, zawyżając w ten sposób relację do dwóch osób, boskiej i ludzkiej, to Akwinata ukazał wyjątkową świętość Maryi w szerszym, eklezjalnym kontekście, na tle partycypacji pozostałych świętych w życiu nadprzyrodzonym. Dokonane przez nas rozważania pozwalają na postawienie kolejnego istotnego pytania o kształt przyszłej mariologii, która mogłaby podjąć wyzwania stawiane zarówno przez postmodernistyczną filozofię, jak przez współczesną kulturę. Odrzucenie metafizyki doprowadziło do pojawienia się pluralizmu w etyce, w kulturze. Pluralizm głoszony przez postmodernistów dotyka również prawdy. Jak twierdzą, nie istnieje jedna prawda, istnieje wiele prawd. Kultura postmodernistyczna usiłuje zamknąć człowieka w samym sobie, sprawić, by przestał być otwarty na wartości duchowe. Proponując człowiekowi rzeczywistości konkretne, namacalne, należące do tego świata, chce pozbawić go nadziei, a także godności, której gwarantem były nienaruszone prawa. W zaistniałej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki sposób współczesna teologia, a w tym mariologia, mogą odpowiedzieć na wyzwanie postawione przez wszechobecny dzisiaj postmodernizm. Według Gianfranco Ravasi należy włączyć się w debatę i zaproponować na nowo wielkie wartości tworzące człowieka w jego autentyczności. Otwierają bowiem te wartości na tajemnicę, na transcendencję i na Boga. W zaistniałej sytuacji pojawia się pytanie, co ma do zaoferowania mariologia, co ma do zaoferowania święty Tomasz nam, ludziom współczesnym. Biorąc pod uwagę, że współczesna kultura koncentruje się na wartościach konkretnych, bezpośrednio doświadczalnych i proponuje się teologię świętego Tomasza na nowo odczytaną, która, opierając się na realizmie arystotelesowskim, podkreśla wymiar ontologiczny. W mariologii wymiar ów przekłada się na konkretne pytanie. Kim jest Maryja? Dlatego święty Tomasz zwraca uwagę na duchowe piękno Maryi, Matki Pana. Podkreśla jej cnoty, podkreśla dary Ducha Świętego. W tej perspektywie analizuje prawdę o Bożym macierzyństwie, o dziewictwie, o jej uświęceniu w łonie Matki. Należy zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie pytanie, kim jest Maryja, nie pojawia się często w refleksji mariologicznej. Raczej poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czego Maryja dokonała w swoim ziemskim życiu, jaka była jej rola w zbawczym planie Boga. Podkreśla się jej zaangażowanie, jej współpracę w dziele zbawienia. Doceniając wkład wielu interesujących studiów na ten temat, należy odnotować, że pewien istotny aspekt mariologicznych poszukiwań uległ zapomnieniu. Proponując powrót do pytań stawianych przez świętego Tomasza, nie chcę bynajmniej powrotu do teologii neoscholastycznej, obfitującej w sztuczne dystynkcje i kategorie. Chodzi mi o podjęcie pewnych istotnych pytań, na które próbował odpowiedzieć Akwinata. Uważam, że powrót do źródła, odczytanie w nowy, oryginalny sposób Mariologii świętego Tomasza mogłoby pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania stawiane przez współczesną Mariologię. Co konkretnie mógłby zaproponować Tomasz współczesnej Mariologii? W jaki sposób mógłby pomóc? Jednym z interesujących aspektów teologii świętego Tomasza, który mógłby pomóc w podkreśleniu znaczenia metafizyki w teologii, jest kategoria piękna. Akwinata łączył tę kategorię z integralnością, doskonałością proporcji oraz z blaskiem. Dla świętego Alberta, mistrza świętego Tomasza, piękno zawarte jest w formie, jest jej blaskiem. Przyjęta scholastyczna koncepcja piękna, to znaczy koncepcja zarówno Tomasza, jak i Alberta Wielkiego, umożliwiła Janowi Pawłowi II odniesienie się do innych wartości transcendentnych, do prawdy i do dobra. Wydaje się zatem, że kategoria piękna ma kapitalne znaczenie dla współczesnej Mariologii. Opracowana w oparciu o wspomnianą kategorię Via Pulchritudinis, droga piękna, usiłuje ukazać i podkreślić duchowe piękno Matki Chrystusa. Jest ona bowiem zarówno arcydziełem, jak również tą, która uczestniczyła w powstaniu arcydzieła. Jest dziełem Boga oraz jako matka twórczynią Boga. Ponieważ do natury ikony należy ukazywanie transcendentalnego piękna, dlatego niektórzy uczeni odnoszą do Maryi pojęcie ikony. Błogosławiona dziewica jest ikoną oraz tą, która tworzy ikonę, to znaczy Chrystusa. Pomaga ludziom w odkrywaniu piękna, w otwieraniu ich na wartości transcendentalne. Kolejną kategorią, współczesną kategorią, która może pomóc w dialogu pomiędzy kulturą postmodernistyczną a Mariologią, jest kategoria doświadczenia religijnego. Chodzi tutaj nie tylko o doświadczenie mistyczne poszczególnych osób, lecz również doświadczenie religijne wspólnot, a nawet całych narodów. Rozwiązanie kwestii epistemologicznych pozwoliłoby obficiej wykorzystać w Mariologii doświadczenie mistyczne świętych. W tym kontekście należy widzieć również fenomen objawień maryjnych uznanych przez Kościół. Wydaje się, że kategoria doświadczenia może być pomocna w otwieraniu się współczesnego człowieka na Boga, użyteczna w przeżywaniu modlitwy jako spotkania z Maryją. Jeżeli Mariologia ma pomóc współczesnemu człowiekowi w jego otwarciu się na Matkę Jezusa, to kategoria doświadczenia zdaje się sugerować większe otwarcie się Mariologii na duchowość maryjną. Przyjrzyjmy się metodzie w Mariologii. Pomimo, że przedstawione zostały przed chwilą pewne sugestie dotyczące odnowy Mariologii, należy stwierdzić, że są one niewystarczające. Mogą one wnieść nowe elementy, ale opierając się na nich, nie jesteśmy w stanie skonstruować nowej Mariologii. W tej sytuacji znajomość filozofii oraz metod stosowanych w teologii jawi się jako coś niezbędnego. Bez filozoficznych podstaw oraz znajomości metodologii opracowanie nowego, oryginalnego, teologicznego spojrzenia na Maryję jest trudne, co więcej niemożliwe. Nasze spostrzeżenia potwierdzają współczesne publikacje, w których autorzy przedstawiają owoce swoich badań, nie uzasadniają, dlaczego wybrali taką właśnie metodę, a nie inną. Dlaczego w taki, a nie inny sposób zdecydowali się przedstawić postać Matki Pana. Nikt w zasadzie nie poddaje definicji podstawowych pojęć, jak na przykład osoba, relacja, historia, misterium. Jako przykład warto przytoczyć jedno z ostatnich mariologicznych sympozjów, które zostało zorganizowane przez Associazione Mariologica Internazionale Italiana, poświęcone Maryi jako osobie w relacji. W niedawno opublikowanych aktach nie ma ani jednego artykułu poświęconego definicji pojęcia osoby, ani określenia, na czym polega relacja oraz jakim pojęciem będą posługiwać się mariologowie w swoich opracowaniach. Konsekwencją tego błędu jest to, że akta sympozjum zawierają artykuły prezentujące Marię w relacji do Pisma Świętego, do historii zbawienia, bez wyjaśnienia, na czym polega ta relacja. Należy stwierdzić, że tego typu powierzchowne rozważania nie odegrają nigdy ważnej roli w kolejnych poszukiwaniach mariologicznych. Słabość metody ujawnia również dokument opublikowany przez Papieską Międzynarodową Akademię Maryjną. Jego autorzy proponują mariologom metodę narracyjną. Jak stwierdza sam dokument, może pewni mariolodzy będą uważali, że propozycja metodologiczna teologii narracyjnej oddala się zbytnio od pojęcia klasycznego, według którego teologizowanie to argumentowanie, dla których to ten typ teologii jawi się jako pochodna słabości myślenia, które charakteryzuje ostatnie dziesiątki XX wieku. Z całą pewnością metoda teologii musi zostać doprecyzowana, to jednak nie brak jej wartości i perspektyw. Teolog, czytając takie stwierdzenie, ze zdumieniem przeciera oczy. Akademia proponuje metodę, która jest jeszcze niedoskonała i wymaga dopracowania. Zatem, czy posługiwanie się nią może doprowadzić do oczekiwanych wyników? Konkludując, należy stwierdzić, że jeśli pojawiają się publikacje znanych i uznanych instytucji, w których kluczowe pojęcia pozostają bliżej nieokreślone, to w jaki sposób nowe studia mogą wytyczać nowe kierunki w mariologii? Konkluzja, zakończenie. Dzisiejsze spotkanie z mariologią świętego Tomasza miało za zadanie zestawienie doktryny Maryjnej Akwinaty z mariologiami współczesnymi. Owocem tego zestawienia jest odpowiedź na pytanie, czy mariologia świętego Tomasza jest aktualna dzisiaj. Jeżeli tak, to w czym święty Tomasz mógłby być pomocny dla współczesnej mariologii? Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, że mariologia doktora Anielskiego odznacza się mocno zarysowanym chrystocentryzmem. Tomasz nie rozpoczyna swojej refleksji od postaci Maryi, która mogłaby doprowadzić nas do Chrystusa, lecz to Chrystus stoi w centrum teologicznej refleksji Akwinaty. Refleksja nad jego osobą prowadzi do refleksji nad osobą Maryi. Zatem nie przez Maryję do Chrystusa, ale przez Chrystusa do Maryi. Tomaszowy chrystocentryzm ujawia się jeszcze bardziej w porządku uczestniczenia w życiu nadprzyrodzonym. Hierarchia ta sprawia, że stawia w centrum Chrystusa, następnie wymienia Jego Matkę, a po niej następują święci pańscy. Tomasz był niezwykle wyczulony na to, aby żadne stworzenie nie było stawiane na równi z Chrystusem. Biorąc pod uwagę obecny wpływ postmodernizmu na współczesną kulturę, uważam, że odniesienie do teologii świętego Tomasza pozwoliłoby odkryć ontologiczny wymiar jego mariologii, wyrażający się w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kim jest Maryja. To mistyczna kategoria piękna może okazać się niezmiernie użyteczna zarówno w refleksji nad osobą Matki Pana, jak również w przypominaniu współczesnemu człowiekowi o istnieniu wartości transcendentalnych, które wzmagają w człowieku pragnienie przekraczania samego siebie. Paschal mawiał, że człowiek zawsze nieskończenie przekracza samego siebie. Ma zawsze pytania ostateczne, dlatego przed mariologią staje zadanie włączenia się w debatę na temat człowieka, ukazując na przykładzie Matki Najświętszej otwartość na tajemnicę, na transcendencję i na Boga. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję serdecznie Ojcu Bogusławowi za ten bardzo bogaty i wielowątkowy wykład. I zapraszam, byśmy tu sformułowali pytania czy wątpliwości, które się zrodziły w czasie słuchania wykładu, a może z którymi Państwo dzisiaj przyszliście. Jak wspomniałem na początku, ojciec Bogusław jest jednym na pewno z najlepiej poinformowanych polskich mariologów i wykorzystajmy dobrze szansę na zadanie mu pytań i spotkanie dzisiaj z nim.
Ojciec mówił o tym, że Maryja jest pośredniczką, znaczy mówił o tej gradacji, ale mówił, że świętemu Tomaszowi chodziło o ukazanie tutaj dynamizmu człowieczeństwa, bo ja tutaj tego jeszcze nie zrozumiałem, bo nie chodziło tutaj, bo ojciec powiedział, nie chodziło o gradację, ale o pokazanie tego dynamizmu. Mógłby to ojciec rozwinąć?
Oczywiście, to jest bardzo ważne pytanie, dziękuję. Otóż proszę zauważyć, że począwszy od świętego Bernarda z Clairvaux istnieje bardzo mocno zakorzeniony w mariologii schemat takiego pośrednictwa drabinkowego, tak bym to określił. Wystarczy wziąć sławne kazanie de akweduktu o właśnie świętego Bernarda, by zobaczyć, na czym to pośrednictwo polega. Otóż polega ono według Bernarda na tym, iż Chrystus, że Maryja jest pośredniczką, to znaczy łączy Chrystusa z Kościołem. Maryja jest jakby akweduktem, poprzez który płyną wszelkie łaski od Chrystusa do Kościoła. Dlatego też mariologia przedsoborowa nazywała po prostu Maryję wszechpośredniczką. Wszelkie łaski płyną przez Maryję. I teraz biorąc ten schemat pod uwagę, że właśnie jest taka ta gradacja drabinkowa Chrystus, Maryja, Kościół, dochodzimy do pewnych błędnych wniosków. To znaczy dochodzimy do tego, że w zasadzie, jeżeli tak ujmiemy, że Maryja jest szyją łączącą głowę mistycznego ciała z resztą ciała mistycznego Chrystusa, no więc nie jesteśmy złączeni de facto z Chrystusem, tylko jesteśmy złączeni z Marią. Tak by ten schemat zdawał się nam mówić. Oczywiście nie jest to prawdą. Dlatego też nie można po prostu rozumieć właśnie tego schematu pośrednictwa na zasadzie właśnie takiej gradacji przestrzennej, ale właśnie na zasadzie tego, iż to znaczy Tomasz to widział po prostu łaskę jako po prostu pewien dynamizm, pewną intensywność nadprzyrodzonej jakości w człowieku. Jest ona największa w człowieczeństwie Chrystusa z uwagi na unię hipostatyczną. Jest ona mniejsza, jeśli chodzi o Matkę Pana, chociaż wyższa niż u pozostałych świętych. Chodzi po prostu o pewną intensywność w takich kategoriach, intensywność życia nadprzyrodzonego w człowieku. W takich kategoriach należy to widzieć. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj właśnie współczesna mariologia, analizując zagadnienie pośrednictwa, zwróciła uwagę i odkryła synergię czy zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym. Odkryła rzecz niebywałą, że w zasadzie to Duch Święty jest pośrednikiem. Należy dostrzegać pośrednictwo Maryi w pośrednictwie Ducha Świętego. Maryja nie czyni nic innego, jak tylko partycypuje w pośredniczącym działaniu Ducha Świętego w Kościele. I w takim kontekście zupełnie widzimy inaczej po prostu pośrednictwo Matki Pana.
Następne pytanie, pan Adam. Czyli pytania na całą noc.
Chciałem zapytać, czy ojciec naprawdę ma nadzieję dotrzeć do postmodernistów w rodzaju na przykład Georgesa Bataille'a z teorią piękna transcendentalnego uobecnionego w mariologii klasycznej, no bo mówiąc szczerze, ja w to wątpię, znaczy, bo gdzie ojciec tutaj widzi tą możliwość porozumienia? Bo tam o pięknie, ekstazie i wychodzeniu z siebie to jest bardzo dużo u Bataille'a, no ale tam jest też i o seksualności, o cielesności, mówiąc bardzo delikatnie, odmiennie pojętej niż chrześcijańska opresja, mówiąc językiem właśnie Bataille'a, więc szczerze mówiąc, ja tutaj nie widzę żadnych możliwości.
Od razu odpowiem. Współczesna filozofia, więc filozofia postmodernizmu ma wpływ na kulturę. Jeżeli Państwo zobaczycie, co się dzieje we współczesnej kulturze, ta kultura w jakiś sposób zostaje spłaszczona. Dostrzegał to już Jan Paweł II, który bardzo często zwracał uwagę, aby aby współczesna kultura nie była ograniczona tylko i wyłącznie do tych wartości materialnych, nie była zamknięta na rzeczywistości transcendentne, które przekraczają człowieka. I dlatego niejednokrotnie właśnie aplikował, odnosił się, odwoływał się do kategorii piękna, odwoływał się do kategorii transcendentnych, takich jak prawda i dobro. Cały czas starał się pokazywać ikoniczny charakter rzeczywistości stworzonej, tak, aby ta rzeczywistość odnosiła człowieka do Boga. To znaczy, chodzi tutaj o to, aby w jakiś sposób teologia współczesna, współczesna mariologia, biorąc pod uwagę pewien specyficzny sposób przedstawiania rzeczywistości, w której w jakiś sposób mniej lub bardziej celowo zamyka się na te rzeczywistości nadprzyrodzone, żeby w taki sposób przedstawiła właśnie rzeczywistość Matki Najświętszej, rzeczywistość Chrystusa, rzeczywistość stworzonego świata, rzeczywistość człowieka, aby właśnie te rzeczywistości jeszcze bardziej odwoływały, odnosiły współczesnego człowieka do Boga. O to mi przede wszystkim chodziło. Przepraszam, ale mówimy zupełnie o dwóch różnych rzeczach. Pan mnie zupełnie nie rozumie. Nie. Pan uważa, że ja będę prowadził dialog z filozofem. Przepraszam pana, ja filozofem nie jestem. Koniec, kropka.
Ja myślę, że jeśli można tutaj szybko się dołączyć do odpowiedzi ojca Bogusława, że chyba nie chodzi nam o to, żeby zrozumieć, inaczej przekonać postmodernistów, bo ja się zgadzam z tym, że to prawdopodobnie jest niemożliwe, ale by odnaleźć być może istotne elementy opisu rzeczywistości, które współbrzmią z chrześcijańskim doświadczeniem i które być może dzisiaj warto w związku z tym uwypuklić, wyartykułować w sposób, który będzie nawiązywał trochę do języka, którym postmoderniści się posługują. Ja myślę, że tutaj taka była intencja sugestii ojca Bogusława i w coś takiego to ja głęboko wierzę. Myślę, że rzeczywiście piękno jest dzisiaj dla nas tą wartością, której przyznajemy, znaczy jakąś cechę transcendentalności, że nas prowadzi gdzieś ku temu, co całkowicie inne, która jeszcze do nas trafia, która jeszcze całkowicie nie została zdekonstruowana i odrzucona, zakwestionowana i w związku z tym jest tu na pewno, jeśli chodzi o ewangelizację współczesnej kultury, szukanie z nią spotkania, przestrzeń, w którą trzeba wejść. I mariologia na pewno jest jedną z dziedzin teologicznych, które w tym mogą pomóc. Ale przepraszam za dużo, znowu gadam, a tu już było pytanie gdzieś wcześniej. Tylko proszę mi przypomnieć właśnie, proszę.
Ja mam takie pytanie, no bo jeżeli chodzi o władzę nad szatanem, no to Jezus szatana pokonał, nie? Ale mnie ciekawi, bo na przykład taki pogląd słyszałem, że jak na przykład ludzie mają na przykład problemy z jakimś duchem, to powinni się modlić do Maryi. I teraz jest pytanie, czy Maryja też ma władzę nad szatanem? No chyba też. Ale chciałbym z ten pogląd po prostu się dowiedzieć. Czy to jest po prostu tak, że Maryja też ma władzę nad szatanem? No chyba też, ale chciałem się z tego dowiedzieć.
Może zaproponował taki następujący podział. Jeśli chodzi właśnie o tego typu pytania, które w jakiś sposób nie wiążą się ściśle z Mariologią świętego Tomasza, ja bym zaproponował, aby były one w jakiś sposób formułowane w drugiej części pytań. Dobrze? To znaczy najpierw skoncentrujmy się właśnie na zawartości wykładu i ewentualnie jeżeli wykład ten zainspirował i wzbudził jakieś pytania, to bardzo słucham. A później, jeżeli nie będzie pytań dotyczących wykładu, to przejdziemy do drugiej części.
Oddaję głos panu Markowi.
Szczęść Boże, ja mam takie pytanie. Czy mariologia świętego Tomasza, próba rekonstrukcji tej mariologii, zakłada w wykładzie, i tak ojciec powiedział, że jestem teologiem i perspektywę teologiczną. Tomasz jako geniusz jest nie tylko teologiem, ale i filozofem.
Owszem.
Pytanie jest takie, czy gdyby próbować zrobić rekonstrukcję Mariologii, ale nie tylko w perspektywie teologicznej, ale i filozoficznej, no bo czy ten wykład by się zmienił, czy on by inaczej wyglądał, czy on pokazałby w innym świetle, kim jest Matka Boża?
Na pewno wykład ten nie zmieni, to znaczy nie zmieniłby prawd objawionych, które dotyczą Matki Najświętszej. Na pewno te same byłyby dogmaty. Na pewno te same były prawdy, w które wszyscy wierzymy. Chodzi natomiast o to, że filozofia dysponuje pewnymi narzędziami, które mogą, tak jak na przestrzeni historii teologii, wykorzystywano filozofię Platona, wykorzystywano filozofię Arystotelesa. Być może istnieje teraz współczesna filozofia, która dysponuje ciekawymi narzędziami, którymi mógłby się posłużyć teolog w opisie postaci Matki Pana, w opisie posłużyć się w ogóle w teologii, na nowo odczytać dane objawienia. Chodzi o to, że zawsze jest dozwolona nowa interpretacja tych samych prawd, przedstawienie tych samych prawd w nowy sposób. Chodzi o to, że w tym wypadku chodziłoby raczej o pogłębienie danych prawd, a nie o jakąkolwiek zmianę.
Kolejne pytanie. Pani Hanka.
Ojciec w tej swojej części wykładu dotyczącej Mariologii współczesnej w dużym stopniu opierał się na dokumencie soborowym Lumen Gentium, a później była jeszcze taka encyklika Jana Pawła II,
tak.
Redemptoris Mater. Czy to jest dokument taki mało istotny dla Mariologii współczesnej, czy tam coś jest godnego uwagi dla nas?
Jeśli chodzi o Jana Pawła II i Redemptoris Mater, to polecam moją książkę, którą opublikowałem właśnie na temat wybranych zagadnień z Mariologii Jana Pawła II.
Kryptoreklama. Także... Nawet chyba już nie krypto.
Także tutaj w żaden sposób...
Ale uzasadniona.
W żaden sposób nie chciałem dotykać Mariologii Jana Pawła II, ale po prostu chciałem, po prostu zestawiając pewne tendencje, pewne cechy charakterystyczne niektórych współczesnych mariologów i niektórych prądów we współczesnej mariologii, chciałem po prostu porównać pewne rozwiązania z rozwiązaniami, które przedstawia nam święty Tomasz. I nic więcej.
Proszę Państwa, kolejne pytanie i wiem już, że bardzo ważne.
Ja chciałam spytać o dogmat o niepokalanym poczęciu i stosunek do tego dogmatu Tomasza Akwinaty.
Niepokalane poczęcie u świętego Tomasza, tak? Dobrze. Święty Tomasz z Akwinu był przeciwny niepokalanemu poczęciu, jak doskonale Państwo wiedzą, a to z tego względu, że chodziło po prostu o tajemnicę Chrystusa i tajemnicę odkupienia. To nie tylko święty Tomasz z Akwinu, ale również wszyscy teologowie średniowiecza, aż do Dunsa Szkota, nie potrafili po prostu wyjaśnić przywileju Matki Najświętszej, to znaczy przywileju zachowania jej od skazy grzechu pierworodnego w momencie jej poczęcia. W kontekście, w perspektywie Chrystusowego odkupienia. Bowiem, zastanawiał się Tomasz, jeżeli Maryja byłaby wolna od jakiegokolwiek zażywia grzechu pierworodnego, no to ona nie musiałaby być odkupiona przez Chrystusa. Ergo Chrystus nie byłby odkupicielem nas wszystkich. Dlatego też ten między innymi argument, były również i inne, sprawiał, że po prostu niepokalane poczęcie, które w owym czasie było pewnego rodzaju opinią, to nie był jeszcze dogmat. My patrzymy na niepokalane poczęcie przez pryzmat dogmatu, który został uchwalony przez papieża Piusa IX w 1854 roku. Natomiast w owym czasie, w drugiej połowie XIII wieku, była to prawda dysputowana. I nie tylko Tomasz, ale i Albert Wielki, i również Bonaventura, wszyscy wyrażali, święty Bernard z Clairvaux, wszyscy wyrażali swoje przekonanie, że Maryja nie mogła być niepokalanie poczęta. Była jeszcze jedna kwestia związana właśnie z negatywnym, że tak powiem, stanowiskiem świętego Tomasza, mianowicie embriologia arystotelesowska. Tomasz przyjął embriologię Arystotelesa jako własną, nie zmodyfikował jej i po prostu ta embriologia okazała się dla Tomasza no, nieaktualna, to znaczy on może nie zdawał sobie do końca sprawy. Otóż o ile, to znaczy święty Tomasz rozróżniał dwa momenty poczęcia. Poczęcie embrionu, które nie było jeszcze człowiekiem, które musiało wykształcić pewne władze, aby Pan Bóg mógł wlać duszę. Między poczęciem embrionu a prawdziwym poczęciem, czyli wlaniem duszy, czyli animacją, był okres mniej więcej 40 dni. To jeszcze tam było rozróżnienie pomiędzy, czy to była płeć męska, czy żeńska, to była różnica dni. W każdym razie, jeżeli Tomasz rozważa niepokalane poczęcie, to mówi, no przepraszam bardzo, jeżeli wy mówicie o poczęciu, no to na początku nie ma jeszcze człowieka. Na początku według Tomasza był tylko i wyłącznie zarodek, w którym nie było jeszcze duszy ludzkiej. W związku z tym nie można mówić o niepokalanym poczęciu w tym akurat pierwszym momencie. To znaczy nie można mówić o zachowaniu Matki Bożej od jakiejkolwiek skazy grzechu pierworodnego, ponieważ nie była ona jeszcze człowiekiem. Ten punkt widzenia właśnie był związany z przejęciem od Arystotelesa jego embriologii.
Dwa kolejne pytania.
No właśnie, ja ten problem chciałem poruszyć właśnie dziewictwa. Mianowicie w słowniku chrześcijańskim, nie pamiętam autora, chyba włoski, odnośnie dziewictwa było takie sformułowanie, że to jest pojęcie bardziej filozoficzne, prawda? I to był słownik z imprimatu, nawiasem mówiąc. Z drugiej strony, powiedzmy, w telewizji Trwam, prawda, mamy to powitanie, w którym się mówi Maria Dziewica teraz i zawsze, prawda? Jak w zasadzie ksiądz poruszył trochę ten jak to jest właściwie u świętego Tomasza, jeszcze bardziej precyzyjnie może, i jak to jest dziś.
Dobrze. Ojej, to jest temat rzeka, ale postaram się króciutko. W każdej niedzieli w wyznaniu wiary Soboru Konstantynopolitańskiego wyznajemy, że Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy, tak? I to jest prawda wiary, którą wyznają wszyscy chrześcijanie. Teraz, jeśli chodzi o właśnie trwałe dziewictwo Matki Najświętszej, to jeśli Tomasz w sumie teologicznej w trzeciej części poświęca temu zagadnieniu właśnie trzy artykuły, zastanawiając się, czy Maria poczęła Chrystusa, pozostając dziewicą, czy porodziła go i w momencie porodzenia pozostała dziewicą, i czy po porodzeniu Chrystusa pozostała dziewicą. I we wszystkich trzech przypadkach święty Tomasz odpowiada pozytywnie. To znaczy święty Tomasz spogląda na tajemnicę wcielenia w taki sposób, to znaczy w sposób chrystologiczny. To znaczy on cały czas swoją refleksję prowadzi od strony Chrystusa. I mówi, Chrystus przyszedł na świat tak, jak chciał, bo był prawdziwym Bogiem. Narodził się w taki sposób, jaki chciał. Dlatego w momencie narodzenia, w momencie poczęcia ujawnia się jego bóstwo. Nikt z ludzi nie mógłby przyjść na świat w ten sposób. Tylko Chrystus jako prawdziwy Bóg, jako prawdziwy Syn Boży mógł tego dokonać. Czy to wystarczy? No to może to już by było za dużo. To znaczy, jeśli chodzi o prawdę, no prawda w zasadzie już...
Czy mamy dogmat w tej sprawie?
Tak, oczywiście jest to jeden z czterech dogmatów maryjnych. Prawda o trwałym dziewictwie Matki Najświętszej. Ta prawda była potwierdzona na synodzie w 649 roku, na synodzie laterańskim I, potem była potwierdzona na synodzie liońskim w 1274 roku i przez kolejne sobory ta prawda była potwierdzana. Między innymi też i podczas soboru trydenckiego, jak również podczas soboru watykańskiego II. Także pod tym względem nic się nie zmienia. Papież Jan Paweł II poświęcił temu zagadnieniu w swoich katechezach maryjnych bodajże 3 różne katechezy, w których właśnie raz jeszcze powraca do tych kwestii i w zasadzie je potwierdza, pogłębiając je jeszcze.
Kolejne pytanie.
Opisał ojciec argument świętego Tomasza przemawiający za tym, że nie było pokalanego poczęcia. Jak najprościej, możliwie esencjonalnie, jeżeli można, można zbić ten argument? Jak to tłumaczy ta nauka, która głosi niepokalane poczęcie?
Znaczy problem, raz jeszcze powtórzę, problem dotyczył po prostu połączenia tej opinii o niepokalanym poczęciu z tajemnicą powszechnego odkupienia rodzaju ludzkiego przez Pana Jezusa. I teraz, o ile Tomasz nie potrafił znaleźć rozwiązania, to Duns Scott właśnie po raz pierwszy zauważył, tak podczas swojego gościnnego wykładu na Uniwersytecie Paryskim w Sorbonie, że przecież to niepokalane poczęcie mogło stanowić specyficzny, szczególny wymiar, szczególny aspekt Chrystusowego odkupienia. My wszyscy zostaliśmy poddani prawu grzechu, ale przecież poprzez Chrzest Święty uczestniczymy w owocach Chrystusowego odkupienia i stajemy się święci i niepokalani. Łaska udzielona podczas Chrztu Świętego zmazuje wszystkie grzechy i symbolem tego jest właśnie ta biała szata, którą się przywdziewa dziecku. Teraz. Natomiast mówi Duns Scott, że Maryja została również odkupiona przez Chrystusa, również partycypowała w owocach Chrystusowej łaski w sposób szczególny. To znaczy Bóg zachował ją od grzechu, nie pozwolił, aby ona w jakiś sposób grzech, czy jakakolwiek zmaza grzechu dotknęła jej duszy. Dlatego też mówi Duns Scott, bez Chrystusa w żaden sposób nie możemy zrozumieć tajemnicy Maryi. Bez Chrystusa nie potrafimy zrozumieć tajemnicy niepokalanego poczęcia. Niepokalane poczęcie, tutaj już nie mówię o Dunsie Szkocie, jest niczym innym jak szczególnym wyrazem Bożego miłosierdzia, jak szczególnym sposobem partycypacji, czy lepiej antycypacji Maryi w owocach z misterium paschalnego Chrystusa.
Kolejne pytanie. Ojciec Michał.
Jest bardzo wiele tytułów Maryi. Zauważyłem, że ojciec najczęściej używał tytułu Matka Pana. Czy to ze względu na potrzeby dzisiejszego wykładu, czy to jest w ogóle jeden z ulubionych tytułów, jaki ojciec preferuje?
Nie wiem, może od jutra zacznę używać Matka Odkupiciela. Nie, to znaczy nawet nie zauważyłem. Nawet nie zauważyłem, ale na pewno jest to tytuł, który pojawia się w Piśmie Świętym i myślę, że takie odniesienie do Pisma Świętego i posługiwanie się pewnymi tytułami, które mają rodowód ewangeliczny, biblijny, no jest jak najbardziej uzasadnione.
Rozumiem, że to były podejrzenia o perspektywę ekumeniczną w dzisiejszym wykładzie, ale nie była ona przynajmniej świadoma. Jeśli nie ma kolejnego pytania, to ja sobie pozwolę udzielić głosu. Ja się z Bogusławem zresztą zna moje pytanie, ale...
Nie wiem.
Ponieważ pytałem go o to przed południem, a wydaje mi się, że warto, korzystając z jego obecności, tutaj je postawić także wobec Państwa. Otóż było już dzisiaj pytanie na temat niepokalanego poczęcia i nauki świętego Tomasza na ten temat. Jak ojciec Bogusław powiedział, święty Tomasz i powiedział, dlaczego był przeciw temu szczególnemu przywilejowi. Chciałbym się zapytać, Czy dominikanie, którzy później starali się być wierni nauce z mistrza, w tym sporze o niepokalane poczęcie, to wyłącznie, że tak powiem, nabroili, byli hamulcowymi, czy też właśnie dzięki teologii dominikańskiej coś istotnego w opisie niepokalanego poczęcia zyskaliśmy?
To znaczy, koniec końców można skonkludować w ten sposób, że wszystko służy dobru. Również i pewne kontrowersyjne, trudne pytania. O co chodzi? Nawet herezje służą dobru. Innymi słowy, jeżeli przypatrzymy się historii teologii, jeżeli przypatrzymy się historii Kościoła, to w trakcie pojawiały się najróżniejsze herezje, czego one nie dotyczyły. Ale tego typu błędy, jasne, że były problemem, tego typu błędy zmuszały teologów do wysiłku, zmuszały ich do poszukiwań, do rozwiązywania pewnych problemów. W jakiś sposób tego typu herezje napędzały po prostu rozwój danych prawd o Chrystusie, o Duchu Świętym, o Matce Bożej i tak dalej, i tak dalej. W przypadku niepokalanego poczęcia było, wydaje mi się, podobnie. To znaczy tutaj już nie można mówić o herezji, jesteśmy zupełnie na gruncie teologicznej debaty, bo w owym czasie jeszcze przecież opinia o niepokalanym poczęciu nie była dogmatem. Dominikanie po prostu poprzez najróżniejsze kwestie, najróżniejsze pytania kierowane do teologów franciszkańskich, oponując przeciwko niepokalanemu poczęciu, posługując się bardzo często doktryną świętego Tomasza jako mistrza, zmuszali, że tak powiem, teologów franciszkańskich do tego, aby jak najlepiej, jak najgłębiej, jak najprecyzyjniej dopracować i wyjaśnić naukę o niepokalanym poczęciu. Także jest to pewnego rodzaju funkcja osoby, która krytykuje, zawsze jest niewdzięczna, ale z drugiej strony powinniśmy być również wdzięczni dominikanom, że po prostu odwalili kawał dobrej roboty i w żaden sposób właśnie ta doktryna o niepokalanym poczęciu i ta krytyka i te dyskusje z franciszkanami koniec końców właśnie doprowadziły do pięknej i harmonijnej, pogłębionego wyjaśnienia po prostu tego przywileju maryjnego.
A ja bym jeszcze dopytał, czy można byłoby podsumować wkład dominikanów w dyskusji o niepokalanym poczęciu w taki sposób, że dominikańskie argumenty pomogły przejść od perspektywy teologii przywilejów, w której myślano o niepokalanym poczęciu, to znaczy, że jest to szczególny przywilej udzielony Matce Najświętszej, do teologii chrystocentrycznej, który bardzo wyraźnie jednak związał ten dogmat, jego uzasadnienie później, z tajemnicą Chrystusa. Czy to zbyt uproszczony jest sąd i podsumowanie właśnie tych sporów?
W dużej części zgodziłbym się z tego typu opinią, ponieważ dominikanie odegrali dużą rolę, ale aczkolwiek przed Dunsem Scotem podobną opinię podzielali również i franciszkania, więc Bonaventura i kilku jeszcze innych znamienitych franciszkanów. Także wcześniej święty Bernard z Clairvaux, także również oni w jakiś sposób oponowali. Natomiast oponowali przeciwko niepokalanemu poczęciu. Natomiast jeżeli po prostu przyjrzymy się tej dyskusji w XIV wieku pomiędzy dominikanami a franciszkanami, to na pewno, z całą pewnością należy stwierdzić, że właśnie ich wkład zaważył właśnie na doprecyzowaniu tej teologii, tego rozumienia właśnie niepokalanego poczęcia. Druga rzecz to jest właśnie to, że jak przyjrzymy się formowaniu pewnych prawd, nie tylko maryjnych, ale ogólnie, że Kościół Święty pod wpływem Ducha Świętego początkowo czuje dane prawdy jako intuicje, wyraża je w liturgii, w pobożności ludowej, w pobożności prywatnej. Powoli tego typu intuicja zaczyna być obiektem refleksji. Przyjrzyjmy się na przykład niepokalanemu poczęciu. Pierwsze takie intuicje i to, że właśnie niepokalane poczęcie, czy poczęcie Maryi było wyrażane w liturgii, w takiej liturgii czy nieoficjalnej, pochodzą już z VII wieku. Na wschodzie po prostu celebrowano poczęcie Anny. Chodziło oczywiście o poczęcie Matki Najświętszej, że właśnie to poczęcie było święte, niezwykłe i tak dalej. Nie było jeszcze mowy o właśnie o tej formulacji, że sformułowaniu, że została zachowana od jakiejkolwiek skazy grzechu pierworodnego. Ale z biegiem czasu właśnie to święto przechodzi do Europy Zachodniej. Mamy IX i X wiek. Jest znane w Galii, we Francji, jest znane na północy Włoch. Dochodzi do Anglii. Tam po raz pierwszy pewien właśnie benedyktyński mnich z XI wieku pisze traktat, który w sposób taki bardzo prymitywny próbuje bronić za pomocą pewnych argumentów i pewnych analogii, pewnych porównań, tą intuicję, tą prawdę o niepokalanym poczęciu, która jeszcze nie została w sposób jasny, klarowny, zwerbalizowana, nie została w sposób jasny i klarowny za pomocą pojęć teologicznych wyrażona. A więc Ead Mer, bo o niego chodzi tutaj, posłużył się przykładem kasztana, mówiąc, że no, Matka Boża mogła zostać zachowana od jakiejkolwiek zmazy grzechu pierworodnego. No weźmy taki owoc kasztana. No, z zewnątrz skorupa zielona, pełna tych kolców i tak dalej, a w środku kasztan, wolny od jakiegokolwiek, owoc kasztana, wolny od jakiegokolwiek ukłucia tym kolcem. Więc po prostu posługując się tym takim prymitywnym obrazem, próbował w jakiś sposób po prostu wyjaśnić właśnie tę prawdę o niepokalanym poczęciu. Później ta prawda wyrażana właśnie w sposób liturgiczny w poszczególnych kościołach zaczyna przybierać jeszcze bardziej na sile i nie dziwię się, że właśnie Bernard Clairvaux napisał do kanoników regularnych z Lyonu ostry taki list, w którym skrytykował ich, że właśnie w ich katedrze, w ich kościele mieli odwagę celebrować liturgiczne święto niepokalanego poczęcia. Także jesteśmy na razie na poziomie właśnie tej intuicji, tej prawdy serca, która wyraża się w liturgii, która wyraża się w modlitwie, ale to nie jest na razie jeszcze wszystko skonceptualizowane, wyjaśnione za pomocą terminów pojęć technicznych, pojęć teologicznych. I dopiero właśnie teologowie XIII wieku, a więc franciszkanie i dominikanie zaczynają się zastanawiać, czy Maryja mogła być zachowana od grzechu. I początkowo, wynik początkowej analizy jest negatywny. Dopiero w XIV wieku, nie powiem odkrycie, ale właśnie opinia czy sugestia Dunsa Szkota zostaje przyjęta przez wszystkich franciszkanów i oni zaczynają po prostu rozwijać tę intuicję, że owszem, Matka Boża mogła zostać zachowana od jakiejkolwiek skazy grzechu pierworodnego, jeżeli przyjrzymy się jej w tajemnicy Chrystusa. Wszyscy wskazywali na tajemnicę Chrystusa, tylko nie potrafili wyjaśnić, w jaki sposób została zachowana. Wszyscy wiedzieli, że Chrystus, że wszyscy ludzie uczestniczą, partycypują w zbawczych dziełach, w owocach zbawczej męki Chrystusa i najpierw muszą być podlegli grzechowi, aby zostać oczyszczeni, aby zostać poprzez obmycie w chrzcie świętym, świętymi i niepokalanymi. A tutaj właśnie Dun Szkot wskazuje, owszem, Maryja też uczestniczyła w zbawczych owocach, antycypowała w zbawczych owocach chrystusowej męki, w zbawczych owocach łaski chrystusowej. No.
Ostatnie pytanie, proszę Państwa.
Chodzi o taką rzecz odnośnie właśnie terminy. Ksiądz był uprzejmy użyć terminu Matka Boża, prawda? No, czy to nie jest za mocne określenie?
Czego?
Matka Boża, Matka Boska.
Tak. Prawda? Ale przepraszam, ale...
I kiedy to określenie powstało? Czy to już, prawda, to jest pierwsze pytanie. Pierwsze. Drugie, z jednej strony używa się pojęcia Maryja Panna, A z drugiej strony wiadomo, że Maria Panna żyła w rodzinie. Również proszę o bliższe wyjaśnienie tej sprawy.
Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, no to mamy tutaj do czynienia z tytułem Teotokos, Matka Boża. Tak to należy w języku greckim wyrazić. Albo lepiej, Boża Rodzicielka. I tutaj znowu dotykamy tego, o czym powiedziałem wcześniej. To znaczy, że na początku tego typu tytuły pojawiają się na poziomie serca, jako pewnego rodzaju intuicje. Pod wpływem Ducha Świętego Kościół zaczyna się modlić, posługując się tego typu terminami. Mamy bardzo piękny zabytek, pochodzący z III wieku, zachowany w papirusie, czy na papirusie, właśnie z okolic Aleksandrii. Fragment tegoż papirusu zawiera grecki tekst. Tekst znanej nam dobrze modlitwy pod Twoją obronę. I w tym tekście, w tej modlitwie możemy znaleźć właśnie pojęcie Teotokos, Matka Boża. Proszę zauważyć, że chrześcijanie w Aleksandrii, czy w Egipcie, posługiwali się tym tytułem, tym terminem już w III wieku. Natomiast dogmat o Bożym Macierzyństwie pojawia się dopiero na soborze w Efezie w 431 roku. Czyli dwa wieki wcześniej tytuł ten był znany, natomiast dopiero później nastąpiła refleksja teologiczna nad tym tytułem. Czy można nazywać Maryję Matką Bożą Teotokos?
To może umówmy się, drodzy. Maria Panna i życie w rodzinie.
To znaczy tutaj musimy zwrócić uwagę, że odpowiem bardzo króciutko. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Maria została napełniona Bożą łaską, że tam łaska przemieniła Marię i ją poświęciła osobie Chrystusa, to sprawiła to, że będąc całkowicie poświęconą osobie Chrystusa, mogła po prostu trwać w tym życiu konsekrowanym. O, tak bym odpowiedział.
Więc ja tych, którzy chcieliby jeszcze jakieś zadać pytanie, zapraszam, żeby przyjść po zakończeniu naszego spotkania jeszcze do Ojca Bogusława i z nim porozmawiać, bo rzeczywiście wykorzystajmy, że jest z nami. Natomiast no, chciałbym raz dotrzymać słowa i zamknąć nasze spotkanie w 90 minutach, bo to rzadko nam się ostatnio udawało, za co przepraszam. Wcześniej jeszcze tylko pozwolę sobie Państwa zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się tym razem wyjątkowo nie za dwa tygodnie, jak to zwykle w naszym cyklu bywa, ale za tydzień ze względu na długi weekend. Naszym gościem będzie ojciec Jacek Sali i tym razem tematem będzie eklezjologia. Więc dość naturalny to jest krok po mariologii, czyli refleksja na temat Kościoła. Ojciec Jacek będzie odpowiadał na pytanie, w jaki sposób Chrystus jest głową Kościoła. To jeden z wątków teologicznych bardzo drogich dla świętego Tomasza. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Bogusławowi. I zapraszam do wspólnej modlitwy na koniec. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Matko Odkupiciela, Matko Kościoła, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobranoc Państwu. Dziękujemy za spotkanie.